Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Trzecia niedziela wielkanocna, rok A. Z Dziejów Apostolskich. Tego właśnie Jezusa Bóg wskrzesił, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Z psalmu 16. Będę błogosławił Pana, który mnie poucza, a moje sumienie upomina mnie aż do późnej nocy. Z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Wy, dzięki Niemu, napełnieni jesteście wiarą w Boga, który go wskrzesił z martwych i obdarzył chwałą, tak by wasza wiara i nadzieja skierowane były ku Bogu. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wtedy on odezwał się do nich: o bezmyślni i tak otępiałego serca, że nie wierzycie w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Siostry i bracia, przed nami liturgia trzeciej niedzieli wielkanocnej. Przyznam szczerze, że miałem w sobie pewien lęk, ponieważ pierwsze czytanie, psalm i Ewangelia już dotarły do naszych uszu, docierały w oktawie wielkanocnej. W poniedziałek wielkanocny słuchaliśmy tego pierwszego kerygmatu Piotra i był wykonywany jako komentarz właśnie psalm 16, a w środę w oktawie mieliśmy czytanie Ewangelii o uczniach uciekających do Emaus. Ale wiem i trzymam się właśnie tej zasady, że ile razy otworzymy Biblię i będziemy czytać to samo słowo, to jest potężna różnica między tym, co Bóg chce nam powiedzieć dziś, teraz, a tym, co powiedział te dwa tygodnie, niecałe dwa tygodnie temu. Tym bardziej, że ta niedziela jest ogłoszona niedzielą Bożego Słowa, niedzielą biblijną. Zaczynamy kolejny tydzień biblijny w Kościele w Polsce, podczas którego chcemy dziękować Bogu za osobę świętego Jana Pawła II. Ten rok to przecież setna rocznica jego urodzin. Papieża, który swoje życie oparł na Piśmie Świętym i zachęcał do lektury Słowa Bożego. Tak właśnie powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Adrianik, zachęcając każdego z nas, każdego z wierzących w Polsce, byśmy jeszcze mocniej i jeszcze głębiej wchodzili w Słowo, które jest przecież naszym zbawieniem, które przynosi nam zbawienie. Hasło tegorocznej niedzieli biblijnej to misterium Słowa, które stało się chlebem życia. Słowo, które stało się ciałem, które nieustannie staje się ciałem dla nas. Akurat nikomu z was, siostry i bracia, nie trzeba tego tłumaczyć, jak ważne jest, by słuchać tego, co mówi do nas Pan, bo przecież to nie jest zwykłe słowo. To słowo staje się życiem dla nas. I właśnie taką drogą chce nas poprowadzić Bóg w tej liturgii trzeciej niedzieli wielkanocnej. Najpierw słowo, które wypowiada apostoł Piotr do wszystkich zgromadzonych na placu przed wieczernikiem, którzy zbiegli się, gdy zerwał się ten niesamowity wicher, kiedy apostołowie zostali wypchnięci z wieczernika mocą Ducha Świętego. Piotr staje razem z braćmi i zaczyna głosić. I mówi twarde rzeczy. Odwołuje się w tym pierwszym kerygmacie do prawdy o grzechu. To wy jesteście winni śmierci Chrystusa. Wy, krzyżując ręką bezbożnych, zabiliście go. Ale Bóg go wskrzesił, rozwiązując pęta śmierci, bo niemożliwe było, by ona trzymała go w swej mocy. Konfrontacja mojego grzechu z miłosierdziem Boga, z wszechmocą Boga, który odpowiada na moją nieprawość. Odpowiada na każdą nieprawość. Taką miłością, która daje życie, która jest życiem. I Piotr kończy ten kerygmat stwierdzeniem doskonale nam znanym, bo ono pojawia się i jest odmieniane na różne sposoby przez wszystkie dni oktawy wielkanocnej i właściwie w całym okresie wielkanocnym. Jesteśmy świadkami. Jesteśmy świadkami. Nie jesteśmy świadkami wskrzeszenia Jezusa, bo nas wtedy nie było. Przy tym nas nie było. Ale jesteśmy świadkami życia, które się objawiło, które nieustannie do nas przychodzi, które zmienia nasze życie, które sprawia, że z martwych wstajemy, że potrafimy się podnieść. On nas podnosi, On nas dźwiga ze wszystkich naszych grzechów, ze wszystkich naszych słabości. Ani Piotr, ani reszta apostołów nie martwi się o przyszłość, nie boi się spotkania z tymi wszystkimi, którzy, jak to Piotr powie wyraźnie, osądzili Jezusa jako bluźniercę i świętokradcę. Każda okazja będzie dobra, by głosić: Jezusa wskrzesił Bóg. Jesteśmy świadkami. W kontekście niedzieli biblijnej i tego wszystkiego, co dzieje się też w naszym kraju, na całym świecie, warto sobie zadać pytanie, jak wygląda moje świadectwo o zmartwychwstałym? Jak może ono wyglądać? Co mogę zrobić? Jak żyć? No właśnie, to pytanie, które staje się też źródłem rozmaitych memów internetowych. Jak żyć, by moje świadectwo o zmartwychwstałym, by moje doświadczenie spotkania z Chrystusem było autentyczne, było przejrzyste, było klarowne? I nie chodzi mi tutaj o szukanie technik skuteczności, bo kerygmat działa zawsze, chyba że nie jest głoszony. Czyli Słowo Boga zawsze dociera do serca. Czy to przez moje słowa, czy przez moje życie. Najlepiej, żeby życie szło za słowami, a słowa, żeby były świadectwem o życiu. Ale tak zwany sukces głoszenia nie zależy ode mnie. I nie mogę dać się uwikłać, ani ja, ani ty, siostro i bracie, w tę pokusę powodzenia, pokusę sukcesu. Przeczytamy w Ewangelii, że kiedy zrobimy to wszystko, co do nas należało, mamy powiedzieć z ogromną wolnością i z wewnętrznym pokojem serca: jesteśmy sługami nieużytecznymi albo niekoniecznymi niewolnikami. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Tak, mamy to zrobić jak najlepiej. Mamy żyć jak najlepiej. Ale nie martwmy się, gdy nie widzimy owoców w czyimś życiu, tego naszego głoszenia. Ktoś powie, ale przecież Dzieje Apostolskie zaraz potem mówią o tym, że się nawróciło 3000 osób, że zostało przyłączonych do Kościoła, że zostało pociągniętych łaską Ducha Świętego do tej pierwszej apostolskiej wspólnoty. Nagle ta wspólnota z 12, może kilkudziesięciu ludzi, bo przecież byli jeszcze rozmaici uczniowie i kobiety, które pomagały, rozrasta się do ponad 3000 ludzi, 3000 wierzących. Ale woda sodowa apostołom do głowy nie uderza. Oni się modlą, oni zwracają dalej uwagę na pojedyncze osoby. Głoszą tłumom i stają z ogromną pokorą wobec konkretnego człowieka. Mogliśmy o tym słuchać relacji Dziejów Apostolskich właśnie w oktawie wielkanocnej. Słowo, które przychodzi, ono zmienia serce. Ono zmienia nasze życie i sprawia, że nasze zmienione życie jest świadectwem o zmartwychwstałym Chrystusie. Dlatego komentarzem jest psalm 16. W poniedziałek wielkanocny odwołałem się do ostatniego wersetu. Dziś zatrzymał mnie werset 7. Będę błogosławił Pana, który mnie poucza, a moje sumienie upomina mnie aż do późnej nocy. Bóg daje swoje słowo, uczy mnie życia, uczy mnie prawdy o mnie samym, o moich siostrach i braciach, o świecie, pokazuje mi prawdę o swojej miłości i ta objawiona przez Boga prawda spotyka się z moim sumieniem. Tam dosłownie jest użyte słowo nerki, czyli w rozumieniu semitów miejsce rozmaitych uczuć, emocji, ale także sumienia. I właśnie o to znaczenie chodzi w kontekście całego psalmu. Bóg objawia mi prawdę, daje mi swoje słowo. Ono konfrontuje mnie ze mną samym, z moim myśleniem, z moimi pragnieniami, z moimi uczuciami, z moim postrzeganiem, z moim punktem widzenia. I to zmaganie może się przeciągać do późnej nocy, ponieważ Słowo Boga wykonuje konkretną pracę w naszych sercach. Przecież każdy z nas wie, siostry i bracia, że nie da się pozostać tym samym człowiekiem, kiedy dociera do ciebie Słowo Boga. Nawet wtedy, gdy go nie rozumiemy, gdy tylko nasiąkamy, jak ten koszyk wiklinowy w rzece. Przychodzi moment, w którym Słowo otwiera nas. Sprawia, że inaczej patrzymy na siebie, na świat, na Boga. I okazuje się wtedy, że to ono ma rację. Słowo Boga ma ten właściwy sposób spojrzenia. Pokazuje tę najbardziej odpowiednią perspektywę. Dlatego tak bardzo potrzebujemy tego słowa. Dlatego rzeczywistość słuchania Słowa Bożego jest tak bardzo atakowana przez demona. Ja naprawdę błogosławię Boga, o tym już kilka razy mówiłem, i w codziennych komentarzach do liturgii słowa i w tym, czym dzielę się tutaj razem z wami na antenie radia, że ta sytuacja, bardzo trudna sytuacja w świecie, w naszym kraju, tak naprawdę otwarła nas na nowe spojrzenie, na szansę odkrycia ogromnego głodu tego, co mówi Bóg, spotkania z Bogiem, relacji z Nim, i okazało się, że internet eksplodował Słowem Bożym. Że jest tak wiele bardzo dobrych komentarzy, tak wiele właściwie wypowiedzianych słów, że jesteśmy z każdej strony nieustannie zapraszani do tego, by samemu otworzyć Biblię i się karmić, by usiąść przy stole, otworzyć Pismo Święte i powiedzieć sobie smacznego, pozwolić, by serce karmiło się tym, co mówi Pan. A każde z tych słów przynosi miłość, jest miłością dla nas. Dlatego trudno się dziwić, że reakcją psalmisty jest pragnienie błogosławienia, uwielbienia Boga, który poucza, który pokazuje prawdę. I stąd właśnie apostoł Piotr w pierwszym rozdziale swojego pierwszego listu mówi o tym wypełnieniu łaską, wypełnieniu wiarą i świadomością, że Chrystus został wskrzeszony z martwych i obdarzony chwałą, by nasza wiara i nasza nadzieja były skierowane ku Bogu. Warto jak zwykle rozszerzyć trochę kontekst tego dzisiejszego czytania i zacząć je nie tyle od wersetu 17, co 13. Piotr pisze w taki sposób. Dlatego, przepasawszy biodra waszego umysłu, kierujcie nadzieję pełni trzeźwi ku tej łasce, która wam zostanie ogłoszona przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. Użyć rozumu. Wiara nie jest bezmyślna. Nie jest bezmyślnością. Tym się charakteryzuje fanatyzm. Piotr, odwołując się do gotowości wyjścia, odejścia, choćby Księga Wyjścia, 12 rozdział, 11 wers, wyjście z Egiptu, Pascha, przygotowanie, to przepasanie, gotowość do totalnej zmiany życia. On mówi, kierujcie nadzieję ku łasce, która zostanie wam ogłoszona przy objawieniu Jezusa Chrystusa. I owszem, chodzi o paruzję, o tę tęsknotę za nowym, za niebem, ale również chodzi o łaskę słuchania, łaska przyjęcia kerygmatu. To jest łaska zmiany życia, to jest łaska nawrócenia, kompletnego odwrócenia sposobu dotychczasowego myślenia. Dlatego w kolejnych wersetach mamy bardzo klarowny, jasny, krótki kerygmat. Zostaliśmy wykupieni z jałowego sposobu życia drogocenną krwią Chrystusa. Dlatego jesteśmy napełnieni wiarą. Dlatego ta wiara i nadzieja mogą być skierowane ku Bogu. Skoro od Niego otrzymaliśmy łaskę, skoro On nam daje zupełnie nowe życie, nową perspektywę, nową przestrzeń, nowe możliwości, to trudno się spodziewać, żeby moja odpowiedź była inna niż odpowiedź wiary, zaufania wobec Boga, od którego to wszystko właśnie otrzymałem. W tym kontekście słowa Jezusa, które przytoczyłem na początku, słowa wypowiedziane do tych dwóch idących, czy uciekających właściwie do Emaus, są jak naprawdę zimny prysznic. Oni idą w kierunku gorących źródeł, Emaus, to gorące źródła. Chcą chcą trochę świętego spokoju i chcą odrealnienia tych bolesnych wydarzeń. A Jezus mówi do nich: bezmyślni i tak otępiałego serca. To nie była łatwa rozmowa. Myśmy się przyzwyczaili może trochę do tego, że Jezus po prostu do nich dołączył. Oni rozgoryczeni, rozczarowani, mówią mu, że jest chyba jedynym, który nie wie, co się wydarzyło w tych dniach w Jeruzalem. I potem Jezus zaczyna im wszystko wyjaśniać i tak sobie idą i rozmawiają. Święty Łukasz w języku greckim kreśli tę scenę troszeczkę inaczej. Pierwsze pytanie, które zadaje Jezus tym dwom uczniom, to jest 17 wers 24 rozdziału, brzmi w przekładzie Biblii Pierwszego Kościoła tak. Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą idąc? Biblia Tysiąclecia podobnie to tłumaczy, ale święty Łukasz używa tam greckiego słowa antibalete. Można przetłumaczyć to pytanie w taki sposób. Jakie są słowa, które wymieniacie idąc? To nie jest tylko jakieś zagajenie, żeby poznać powód smutku uczniów albo po prostu wejść w dialog. To słowo antibalete, wymieniać słowa, rozważać, oznacza też rzucać albo miotać wzajemnie, a nawet ciskać pociskami. Ta rozmowa z Jezusem staje się swoistą bitwą. To jest jakaś walka. Oni mają serca, które są pełne zwątpienia, niespełnionych nadziei. Mają w sobie potężną gorycz z powodu śmierci Jezusa. Chcą uciec. Chcą uciec z tej całej sytuacji. Pójdą na chwilę, odpoczną w tych gorących źródłach, zakłamią trochę być może nawet rzeczywistość, ocalą życie, bo się boją, że ich spotka dokładnie ten sam los i no i właśnie, i wszystko będzie tak jak poprzednio? Jezus im na to nie pozwoli, bo to spotkanie z Nim, te kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt miesięcy wspólnego życia, ono sprawiło, że nie są już takimi samymi ludźmi. Dlatego ta rozmowa to nie luźna wymiana zdań, to bitwa, to walka. To wszystko, co jest w nich, powoli zostaje kruszone potęgą słowa Jezusa, słowa Bożego. W 27 wersecie przeczytamy, wyłożył im dotyczące go we wszystkich pismach słowa, zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków. Jezus przypomina im prawo, pisma, proroków, całą Biblię, całe pierwsze przymierze im przypomina. On w nich uderza kolejnymi obietnicami mesjańskimi. To słowo nie jest dla nich wygodne. Ile razy, siostro i bracie, zdarzyło się, że spotkanie ze Słowem Bożym było dla ciebie bardzo trudne. Że było absolutnie niewygodne. Nie takie, jakbyśmy się spodziewali. I bardzo dobrze. Bo czasami słowo przychodzi jak miód, jak lek, jak balsam. A czasami jest mieczem, który rozcina. Miecz i słowo to synonimy. Ono wchodzi bardzo głęboko po to, żeby nami wstrząsnąć, żebyśmy mieli szansę nawrócenia, przyjęcia Bożego sposobu patrzenia na nasze życie, Bożego sposobu życia. Kiedy już wreszcie rozpoznali Jezusa, kiedy zobaczyli ten charakterystyczny gest, łamanie chleba, to im otwarło oczy dopiero. We mnie cały czas jest obecne i mocno pracuje właśnie to przekonanie. Potrzebuję słowa, potrzebuję tego kruszenia mocą Bożego Słowa moich myśli, tych moich dobrze poukładanych klocków, ale też potrzebuję tego doświadczenia bliskości, wyjątkowości naszej wspólnej relacji. Tak, znaleźć to, co jest tak bardzo charakterystyczne między tobą, siostro i bracie, a Jezusem. Między Jezusem a tobą. To może być jakieś wydarzenie z przeszłości. Jakiś moment, gdzie się wiedziało, tak, to jest Pan. Połamał na ich oczach chleb, dla nich połamał. I wtedy go rozpoznali. I kiedy to wszystko już się wydarzyło, to zaczęli do siebie nawzajem mówić o tym pałającym sercu, płonącym sercu. To był właśnie ogień słowa, który wypalił wątpliwości. Zranił ich po to, by słowo Chrystusa, by jego obecność, by to łamanie chleba było źródłem uzdrowienia i uwolnienia. Uwolnienia od lęku, od pokusy oskarżenia Boga o bezduszność, bo On nic nie zrobił, a myśmy się spodziewali. Byli już w Emaus. Już nie musieli szukać pocieszenia ani jakiegoś ciepełka. Wypełnieni słowem i nakarmieni tym chlebem, w te pędy wracają do Jerozolimy. Przepraszam za tak proste określenie sytuacji, ale domyślam się, że tak to właśnie wyglądało. Spotykają pozostałych w wieczerniku i nawzajem rzucają już teraz w siebie tymi słowami: widzieliśmy Pana, spotkaliśmy Chrystusa. Minie jeszcze trochę czasu. Zstąpi duch, wyrzuci ich z wieczernika i zaczną głosić, że są świadkami zmartwychwstałego. Wszystko zaczęło się od słów. Od słowa. Na początku było słowo. Dlatego prośmy za siebie nawzajem, aby nasze serce również nieustannie przyjmowało i przejmowało się tym słowem, które wypowiada Pan. Abyśmy potrafili mówić do siebie i o sobie również słowami, pod którymi podpisze się Chrystus, które są Chrystusowe. Aby o nas można było powiedzieć, że jesteśmy Chrystusowi, że jesteśmy po prostu chrześcijanami. Niech ta niedziela biblijna i cały tydzień biblijny pomoże nam odkrywać tę drogę, która jest zawarta w haśle tygodnia. Tajemnica słowa, które stało się chlebem życia. Niech nasze czytanie Biblii prowadzi nas nieustannie do jeszcze większego głodu, jeszcze większej tęsknoty za Chrystusem Eucharystycznym. Niech tak się stanie. Amen.
Słowo o słowie.